Witajcie kochani bardzo serdecznie w naszych kolejnych spotkaniach serialowych na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i witajcie po dłuższej zdecydowanie przerwie w takiej formie stricte wideo. Kolejny serial, długo wyczekiwany Ahsoka w końcu trafiła z dwoma pierwszymi odcinkami, tak więc dziś będziemy po raz pierwszy, ale nie ostatni, zajmować się właśnie tym tematem. I na samym początku, zanim przejdę do swoich wrażeń, trzy takie podstawowe powiedziałbym kwestie. Po pierwsze, te recenzje będą w pełni spoilerowe. Wszyscy powiedzmy mniej lub bardziej mamy dostęp do Disney Plusa, więc nie będę tutaj się bawi jakąś wersję bezspoilerową i tak dalej, więc ostrzegam ewentualnych tych, którzy z Was jeszcze tego nie oglądali lub przejmują się spoilerami. Po drugie, ja nie robiłem sobie rewatchu czy to Clone Warsów, czy też w szczególności Rebelsów przed oglądaniem Ahsoki. Biorąc pod uwagę, jak ten serial już teraz, a prawdopodobnie w przyszłości jeszcze bardziej będzie wiązał się z tym serialem animowanym, szczególnie z Rebelsami, to będę starał się w pewien sposób nie rzucać, powiedzmy, swoich opinii, nie pamiętając dokładnie Rebelsów, będę Wam zadawał ewentualnie pytania i jeżeli możecie, to bardzo serdecznie bym prosił, dajcie znać w komentarzach, gdzie ewentualnie coś przeminęłem albo przeoczyłem, więc zaznaczam, żeby tutaj ktoś podaje za chwilę, nie wyjechał mi z tekstami, że absolutnie nie pamiętam Rebelsów, bo tak, rzeczywiście, nie pamiętam Rebelsów, więc byłoby miło, gdybyście mogli ewentualnie te moje luki w pamięci uzupełnić. I po trzecie, bardzo serdecznie zachęcam do komentowania. Oczywiście zachęcam wszystkich do komentowania, ale w szczególności zachęcam do komentowania i dzielenia się swoimi wrażeniami osób, które Rebelsów nie oglądały albo nie mają już praktycznie żadnej pamięci związanej z tym serialem. Bo jestem bardzo ciekaw, jak ten nasz dzisiejszy serial i przez najbliższe kilka tygodni będzie odbierany właśnie przez takich fanów. Tak więc po tym nieco przy długim wstępie zacznijmy nasze omawianie pierwszych dwóch odcinków serialu Ahsoka. I moi drodzy, zaczniemy dzisiaj w pewien sposób od ogólnego wrażenia. Za chwilę będę przechodził do tego, co wyszło dobrze, co wyszło trochę gorzej, jak poszczególne aspekty są przeze mnie odbierane itd., ale najpierw ogólne wrażenia. I jeżeli chociaż troszeczkę śledzicie mój kanał, to wiecie, że aż bardzo się tym serialem, no nie oszukujmy się, wcale tym serialem się nie ekscytowałem, nie analizowałem, nie patrzyłem na plotki, na materiały promocyjne i tak dalej. Wynikało to generalnie z mojej spadku formy, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, ale przede wszystkim o tym, że co do Ahsoki nie miałem za bardzo żadnych oczekiwań. Trzy sezony Mando, Boba Fett nie przekonałem jakoś specjalnie do, że tak powiem, Filoniversum i no, czekając na to ostateczne dziecko, powiedzmy, Dave'a Filoniego, nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, chociaż miałem cichą nadzieję, że może, biorąc pod uwagę, kto jest tematem tego serialu, czyli jego ulubiony wytwór jego wyobraźni, będzie to coś lepszego. I powiem Wam tak, nie miałem żadnych oczekiwań, przez co nie mam żadnych ogólnych rozczarowań. Generalnie rzecz ujmując, w dużym skrócie mamy do czynienia dosłownie z kontynuacją Rebelsów, a w wykonaniu Filoniverse aktorskiego. Co to oznacza? Z jednej strony ciężko mi naprawdę wyobrazić sobie oglądanie tego serialu nie znając Rebelsów. Bardzo duża ilość ładunku emocjonalnego, czy też powiedzmy jakichś założeń, relacji między postaciami, mimo prób przedstawienia tego w tych dwóch pierwszych odcinkach, dosyć często na skutek tego dostajemy ekspozycję, która jest no, ciężka do ukrycia albo praktycznie niemożliwa do ukrycia i jest nam walona w twarz. No jest to wymagane, bo relacje między Herą, między Ahsoką, a to jest coś, co znamy jak najbardziej. Jedyne, co jest tutaj próbowane, rozbudowane, chociaż moim zdaniem niezbyt skutecznie, to jest relacja między Ahsoką a Sabine, gdzie widać, że mamy tutaj jakiś konflikt i nie za bardzo to w pewien sposób działa. Już pominę absolutnie wątek Trauna, bo jeżeli ktoś pierwszy raz spotyka się z Traunem w tym przypadku, to może już mieć dosyć tego imienia po tych dwóch odcinkach. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt, powiedzmy, aktorskich seriali, mamy do czynienia po prostu z Filoniversum. Jeżeli widzieliście trzy sezony Mando, jeżeli widzieliście Boba Fetta, to mniej więcej plus minus poziom jest ten sam. Ten sam sposób opowiadania historii, ten sam sposób prezentowania lokacji, ten sam sposób prowadzenia całej tej fabuły, relacji między bohaterami, to jest mniej więcej to samo. Z pewnego rodzaju wyjściami na górę, pewnego rodzaju wyjściami na dół. Generalnie rzecz ujmując, są pewne aspekty, które wypadają lepiej lub gorzej, ale w skrócie dużo ogólnikowym, mamy tak naprawdę piąty sezon Rebelsów w wersji aktorskiej poziomem mniej więcej Mando plus minus na tym poziomie. Ale tutaj na sam początek drobna uwaga, bo rzeczy, które mi się mimo wszystko zaskakująco podobały. Po pierwsze, aspekt wizualny. Jest dobrze, biorąc pod uwagę większości, mam tutaj przede wszystkim na myśli CGI, które tym razem nie bije mnie tak bardzo po oczach. Przy okazji Mando, szczególnie trzeciego sezonu, czy Kenobiego, dosyć mocno zaznaczałem, że ten green skin, może nie sam z green skin, ale Coppola to był ten aspekt, który mi tak najbardziej przeszkadzał, który najbardziej rzucał mi się w oczy. Zaskakująco przy tych dwóch odcinkach to aż tak, tego aż tak bardzo nie czuć. Owszem, są momenty, gdzie doskonale widzimy, wiemy, że nasi bohaterowie występują na green screenie, na Coppole, ale jest to w pewien sposób lepiej zrealizowane. Generalnie bardzo rzadko to czuć, bardzo rzadko jakoś bardzo mocno to rzuca się w oczy i pod tym względem jest tutaj jak najbardziej na plus. Drugim aspekt, który zdecydowanie moim zdaniem jest na plus i technicznie mi się bardzo podoba, to jest muzyka. Muzyka, która robi swoją robotę, która oczywiście nie unika tych swoich tropów, nazwijmy to azjatycko-westernowych, no bo Dave Filoni nie umie chyba za bardzo inaczej, ale jest tutaj, jest ona jak najbardziej dobrze dobrana, gra ona z bohaterami, gra ona z akcją, ale również jest jeden aspekt, który bardzo mi się podoba, mianowicie kiedy mamy przedstawioną Sabine, kiedy ona sobie tam leci nad tą autostradą na Lothal, mamy muzykę rockową. Nie mamy jakichś dźwięków rockowych, tylko mamy autentycznie piosenkę rockową, gdzie ktoś coś tam sobie śpiewa i to jest aspekt, który bardzo mi się podoba w świecie Gwiezdnych Wojen, głównie dzięki Jedi Fallen Order, dzięki Jedi Survivor, ale nie tylko to, że muzyka pojawia się w świecie Gwiezdnych Wojen, nie tylko powiedzmy Johna Williamsowa, czyli gdzieś tam lecąca filmowa w tle, tylko to, że rzeczywiście są piosenki śpiewane z tekstem w świecie Gwiezdnych Wojen, że są jakieś ekipy muzyczne, są zespoły, są koncerty i tak dalej. To jest bardzo, bardzo na plus i generalnie scena przedstawienia Sabine i konfrontacja z Ewingami, które zakładam są mokrym snem wielu fanów legend, jest naprawdę w porządku. Jakby tutaj rzeczywiście ta muzyka robi swoją robotę, więc generalnie rzecz ujmując pod kątem technicznym, takim powiedzmy wykonawczym, generalnie rzecz ujmując nie jest źle i całkiem nawet powiedziałbym przyzwoicie to wypada. No i teraz przejdźmy powiedzmy do najważniejszych aspektów tego filmu, tego serialu, czyli fabuły i bohaterów z jednej i z drugiej strony. No i tutaj niestety, nie będę kłamał, już zaczyna nam się to rozjeżdżać w dosyć znaczący sposób. No bo punktem wyjścia jest to, że mamy oś fabularną, która polega na tym, że jest sobie mapa, jest sobie MacGuffin, który pokazuje nam drogę między naszą galaktyką, Gwiezdnowojenną, a drugą galaktyką, gdzie znajduje się Traun, który jak wiemy, jak powinniśmy wiedzieć albo powinniśmy znać z Rebelsów, albo jak zostało wyjaśnione nam w Rebelsach, podczas bitwy o Lothal trafił wraz z Ezrą gdzieś tam daleko, powiedzmy. I generalnie rzecz ujmując, muszę zacząć od postaci Morgany, czyli tej powiedzmy złowieszczej, starszej pani, która pojawiła nam się po raz pierwszy w Mandalorianinie i która tutaj powraca, bo na samym początku jest ratowana przez swoich najemników, Jedi Sithów, jak ciężko ich nazwać. I to jest chyba moje największe pierwsze XD, które dostałem w czasie tego odcinku, bo Morgana okazuje się być Night Sister, czyli ocalałą siostrą nocy, która przeżyła masakrę w czasie wojen klonów, która następnie dorobiła się wysokiej pozycji imperialnej, zakumplowała się z Traunem, co wcześniej nie było nigdzie wspominane, albo przynajmniej ja nie kojarzę żadnego takiego źródła, po czym prowadziła jakieś biznesy, między innymi na Koreli, które po upadku Imperium nie zostały zamknięte. Morgana sobie siedziała na jakiejś tam planecie, gdzie Ahsoka ją w końcu pojmała. Morgana zostaje pojmana, zostaje wysłana, w międzyczasie Ahsoka idzie po mapę i w tym samym czasie przybywają jej asystenci tej Morgany, żeby odzyskać mapę. Generalnie rzecz ujmując, to jest dziwne, jakby gdyby to jeszcze była jakaś, powiedzmy właśnie była pani gubernator czy ktoś taki imperialny, który gdzieś tam ma tą fiksację na punkcie Trauna, okej, okay. Ale czemu to musi być Night Sister? Czemu to musi być powiedzmy tego rodzaju postać, która od lat buduje sobie gigantyczne koło do przetransportowania imperialnego niszczyciela Trauna z tej innej galaktyki, bo jest jakaś trzecia galaktyka, no bo mamy powiedzmy subgalaktykę czy inny sektor galaktyki, gdzie mieszkają sobie Chisowie i oni są na zewnątrz i dobra, spoko. Ale tutaj będziemy mieli chyba jeszcze jakąś inną. W ogóle sam fakt tego, że jest mapa, czemu ta Morgana tej mapy wcześniej nie zabrała? Czemu w ogóle przez tysiące lat ta mapa znajdowała się w jakiejś świątyni dantomirskiej, nie na Dantomirze, która została wybudowana tysiące lat temu. Zawsze zakładałem, że wiedźmy z Dantomir siedziały na Dantomirze i tyle. I jakby nic się z nimi nie działo. One się nigdzie nie poruszały. No ale najwyraźniej jest to trochę inaczej. Jest to tak po prostu przekombinowane. Ta postać jest tak niesamowicie przekombinowana, że już teraz, zamiast być jakaś poważna, mroczna i tak dalej, to dla mnie ona jest takim po prostu musieliśmy nawiązać do Clone Warsów, więc macie Witch of Dantomir, tak? Po prostu bawi mnie to niesamowicie. Jeżeli chodzi o naszych innych złoli, Baylon jest okej, w porządku, widać, że to jest weteran wielu, wielu starć, potyczek i tak dalej, który ma jakąś tam konekcję z mocą i tutaj jak najbardziej jest w porządku. Jego uczennica jest trochę śmieszna, bo jedyne co robi, to wykonuje questy, które dostaje i która wygląda totalnie jak jakaś taka napalona nastolatka, która chce naparzać się ze wszystkimi i tak dalej. Ale i tak chyba największym po prostu beknięciem z śmiechu z mojej strony i takim ostatecznym ciosem, może nie ostatecznym, ale jednym z ciosów w plecy Inkwizycji jest ten Inkwizytor, który przypomina mi trochę Snake Eye'a z G.I. Joe, czyli tego nic nie mówiącego ninja, bo wszyscy mu każą coś robić, on po prostu sobie idzie, ponaparza się z kimś, potem kimś ucieknie i jest takim popychadłem. I wiecie, jakby wow, super, mamy Inkwizytora, który jakimś cudem przetrwał ten cały okres czasu, a on po prostu jest takim rycerzem, bo tą zbroję ma taką rycerską i tyle. Generalnie rzecz ujmując, całe to działanie, które opiera się na tym, że mamy gdzieś tam tą mapę. Dlaczego mapa sprzed tysięcy lat ma pokazywać planetę, na której znajduje się Traun? Nie wiem, nie rozumiem tego, ale dobra, niech będzie. Może to być jakoś wyjaśnione, wątpię, ale jakoś ta Morgana jest dla mnie takim przekombinowaniem, takim próbujemy jeszcze bardziej stworzyć cool postać, no i wychodzi tak naprawdę nam coś śmiesznego, coś absurdalnego, coś tak dziwnego i naciąganego, że po prostu ciężko brać to w jakiś sposób na poważnie. Tak więc złole wypadają albo śmiesznie, albo dziwnie, albo nawet sympatycznie, bo chyba Baylon jak na razie z całej tej ekipy i aktorsko i postaciowo wyrabia się najlepiej, więc jakby okej, niech będzie. No i teraz, moi drodzy, przejdźmy do kolejnej części, czyli podzielę sobie to na te dwie postacie na dwa elementy, czyli Sabine i Hera. I zacznijmy od Hery, bo Hera jest trochę prostsza w omówieniu, tak mi się wydaje. Wiele osób, z tego co zauważyłem, ma pewnego rodzaju uwagi do jej charakteryzacji i trochę się mogę z tym zgodzić. Jakby ona rzeczywiście wygląda na zasadzie takiej, że ma to leku gdzieś tam doczepione, schowane za tymi goglami, pomalowana zieloną farbą i tyle i wystarczy. Generalnie rzecz ujmując, szału nie ma jak na produkcję wysokobudżetową. Gdyby to była cosplayerka, to byłoby spoko, ale tak niech będzie. Chociaż nie przeszkadza mi to specjalnie jakoś bardzo wybitnie. Natomiast jednak jest trochę dla mnie problem postaci Hery, szczególnie w drugim odcinku, bo o ile w pierwszym dosyć mocno jest zaznaczony ten jej taki pozycja matki dowodzącej całą tą ekipą i ona tak próbuje tą Asokę trochę szczypać, trochę Sabine, żeby one się tam dogadały i tak dalej, spoko, okej, wpisuje się to w pewien sposób w klimat rebelsów. Z drugiej jednak strony, scena, gdzie Hera leci na Corellię i jest cała zaskoczona, że jak to byli imperialni pracują w ramach Nowej Republiki, po czym doktor z doktora House'a patrzy się na nią jak na idiotkę, jest dla mnie tak prywatnie trochę takim kopem w nerki, może nie w jaja, ale w nerki, bo naprawdę tak ciężko było sięgnąć do tej Wikipedii i zobaczyć, że Hera Syndulla jeszcze przed Jakku rekrutowała byłych imperialnych i doskonale zdawała sobie sprawę, że byli imperialni działają w ramach struktur Nowej Republiki, jakby no trylogia Eskadry Abecadło, tak ciężko było sięgnąć. Nie, Hera jest zaskoczona, że a skąd wiesz, że imperialni są lojalni? Jezus matko, ja rozumiem, że serial jakoś musi, znaczy to jest właśnie ten problem, to jest taka miniaturka pokazująca, że to jest animacja Rebelsy w wersji aktorskiej. Jakby poziom mentalny został ten sam, tak? Bo normalnie animacja by nam pokazała, że o, tutaj jest coś takiego, że imperialni pracują dla Nowej Republiki i że może to w jakiś sposób stworzyć problem. No okej, dobra, tylko że to w wersji aktorskiej wygląda tak dziecięco i ta Hera, która jest tak zaskoczona, że ojoj, oni pracują, no a kto ma inny pracować? No Jakby, okej, okay, trochę mi to irytuje, poza tym mamy jej interakcję z Chopperem, która jest z serialu wyciągnięta, powiedzmy, żywcem, Chopper jest z serialu i tyle z animacji, więc niech sobie będzie, okej, okay, w porządku, ciekawe, czy wróci wątek jej synka, czy nie. Natomiast jest sobie Sabine. I przy okazji Sabine cały czas parskam śmiechem na to, jak Lothal bez jakiegoś większego powodu i sensu stało się gigantyczną metropolią. Jakby serio, Lothal to była pipiduwa, tam nic nie było, tam nie było po co. No, dobra, okej, okay. Po prostu bawi mnie to, że Lothal nagle stało się taką gigantyczną, złotą, z kości słoniowej metropolią i tak dalej. I generalnie rzecz ujmując, przy okazji Sabine, sama aktorka daje radę. Sama aktorka widać, że się stara, próbuje zrobić to, co ma opowiadać, tylko tu jest dużo pytań z mojej strony. Po pierwsze, były odcinki w Rebelsach, gdzie Kanan uczył jej walki mieczem świetnym, czy też powiedzmy Darksaberem. Proszę mnie, poprawcie mnie, albo przypomnijcie mi raczej, czy ona rzeczywiście była Force Sensitive, czy ona została tą padałanką Ahsoki gdzieś tam w domyśle, bez tego użytkowania mocy. Jakby autentycznie nie pamiętam za bardzo, jak to wygląda. Drugie moje pytanie jest takie, o co chodzi z tą transmisją Ezry? Bo ja totalnie nie pamiętam, bo mam wrażenie, że Ezra wysłał to nagranie już po walce z Thrawnem. Nie przypominam sobie, żeby on przed walką z Thrawnem w czwartym sezonie Rebelsów wysłał to i to była jakaś pamiątka dla pozostałej ekipy. Nie wiem, proszę was bardzo serdecznie, dajcie znać w komentarzach, bo może się tutaj na zaczęcie świecie mylę i rzeczywiście coś takiego było. Więc tego nie oceniam jednoznacznie. Co mnie jednak niesamowicie bawi, to to, że jestem święcie przekonany, że gdzieś tam Qui-Gon Jinn siedzi w niebie i jest autentycznie wkurzony, że po raz kolejny ktoś zostaje przebity na wylot mieczem świetnym i nic się z tego powodu nie dzieje. Sabine przeleżała 2 dni w łóżku i spoko, możemy lecieć dalej. Nie ma żadnego problemu. Generalnie jakby, nie wiem, gdyby dostała z jakiegoś buta, nie wiem, gdyby dostała mieczem świetnym i straciła przytomność, cokolwiek, spoko, nie, musiała zostać przybita, bo musimy zaznaczyć, że jest słaba i zakładam, że w finale będzie potyczkowała się znowu z tą Zaną. Znaczy, ja tą laskę będę nazywał Zana, bo ona totalnie mi przypomina relację Bane i Zany, więc jakby ona będzie Zaną i zakładam, że w finale sezonu oni gdzieś tam się będą naparzać i będzie to odbudowane, więc okej, okay, dobra, niech będzie. Natomiast jednak przy okazji Sabine problem jest generalnie dla mnie taki, że tutaj już troszeczkę dotykając tematu Ahsoki, jej relacja z Ahsoką nie przekonuje mnie za bardzo. Bo generalnie rzecz ujmując, okej, okay, mamy tutaj pewnego rodzaju konflikt personalny, który miałby być, który w założeniu, zakładam, jest główną osią fabularną, taką emocjonalną tego serialu. Że nasze dwie dziewczyny pod koniec Rebelsów ruszają szukać Ezry, nic z tego nie wychodzi, w międzyczasie coś się dzieje, wiemy, że Ahsoka odeszła od Sabine, no i generalnie mają teraz kosę i będą musiały tą kosę w jakiś tam sposób zakopać i tyle. Okej, okay, jakby standardowe działanie serialowe, mogę to zrozumieć. Tylko problem jest taki, że relacja tych dwóch bohaterek jest na poziomie obrażonych 14-latek, które generalnie odeszłaś ode mnie, nie miałaś cierpliwości, i to jest takie, pogadajcie ze sobą, jak, nie przekonuje mnie to w żaden sposób. Już pomijam fakt tego, że mamy Sabine, która no jakby nie wiem, dobra, przypomnij mnie, czy leczy się tą mocą, czy ma tą moc, czy nie i tak dalej. Generalnie ta relacja jest dla mnie taka śmieszna, bo jakby ej, jesteście dwójką dorosłych ludzi, szczególnie Ahsoka, która tyle przeszła, a która popełnia teraz błąd. Natomiast przy okazji Sabine muszę zadać to jedno pytanie, bo i to nie jest złośliwość, to jest autentycznie moja niepewność. Po co jest Sabine w tym serialu? Jakby punkt wyjścia, który Sabine sam zaznacza bardzo, ona sama zaznacza to bardzo mocno w drugim odcinku. Po co Ahsoka zgłaszała się z tą kulką, z tą mapą do Sabine? Wyjaśnienie jest takie, że masz artystyczną duszę, może coś w tym zobaczysz. Tylko później, kiedy Sabine otwiera tą mapę, bo wiedźma Morgana otwiera ją za pomocą czarów dantomińskich, to spoko, ale tutaj mamy, powiem, pokazane, że Sabine, powiedzmy, w odpowiedniej kolejności przekręca elementy mapy, która w tym momencie przypomina nam mapę z Planety Skarbów animowaną, którą polecam bardzo serdecznie. I to jest ten moment, gdzie ja sobie zadaję pytanie, po co konkretnie jest nam potrzebna Sabine? Skoro mamy Ahsokę, użytkowniczkę mocy, mamy Huaya, droida, który no jest droidem, albo zawsze można znaleźć innego droida, skoro jest to zagadka mechaniczna, coś a la kostka Rubika, to jaki problem jest wziąć droida i powiedzieć droidowi: spróbuj wszystkie możliwe kombinacje pól, żeby otworzyć tą mapę. Jakby autentycznie, dla mnie to jest chyba największa dziura fabularna całego tego serialu jak na razie. Po co była Sabine? Po co do cholery jasnej musimy ją wprowadzać? Innego powodu niż to, że muszą się nasze towarzyszki drogi połączyć. Już nawet na razie będę milczał na temat Luke'a Skywalkera, bo bardzo mi się podoba to, że Ahsoka Tano generalnie podróżująca po galaktyce i znajdująca mapę i znajdująca droida, który ma kilka tysięcy lat, który ma wiedzę gigantyczną o zakonie Jedi, nie przekaże go Luke'owi Skywalkerowi, nie skontaktuje się z Luke'em Skywalkerem, który na przykład w seriach komiksowych szukał wiedzy na temat mieczy świetnych, ale dobra, okej, to sobie zostawię na później, zobaczymy, bo może Luke Skywalker w tym sezonie się pojawi. Generalnie rzecz ujmując, Sabine, widać, że aktorka się stara, aktorka pasuje i to jest jak najbardziej na plus. Okej, żeby nie było, scena przedstawiająca Ahsokę była jak Sabine była jak najbardziej w porządku, natomiast później, no za bardzo nie widzę, po co Sabine jest w tym serialu, a tak fabularnie w scenariuszu, że tak powiem, w ciągu przyczynowo-skutkowym, jak i również, no generalnie rzecz ujmując, jej relacja z Ahsoką na razie w żaden sposób mnie nie angażuje tak, żebym czekał, jak to dziewczyny sobie poradzą, bo mówię, dla mnie to jest poziom mniej więcej 14-15-latek, które robią w szkole i się nie umią dogadać. No dobrze, moi drodzy, i na sam koniec zostawiam sobie tytułową naszą bohaterkę. Tą, na którą wszyscy, większość fanów czekała, nie mogła się doczekać, żeby przekonać się, jak właściwie ona wypadnie. I generalnie rzecz ujmując, nie wiem, czy wynika to ze scenariusza, nie wiem, czy wynika to z charakteryzacji, która jest na tyle obciążająca twarz, głowę, ramiona i tak dalej, czy wynika to z talentu takiego, a nie innego aktorki, która się Dawson, chyba to Rebecca, przepraszam, zapomniałem, wyleciało mi teraz z głowy, aktorki, która się wciela, ale generalnie rzecz ujmując, ja Ahsokę na razie mam całkowicie w dupie. Absolutnie, biorąc pod uwagę, że przez 3/4 swojego pobytu na scenie albo ma tak ręce złożone, albo ma ręce tak rozłożone i cały czas patrzy w ten sam sposób, jest w żaden sposób, nie jest angażująca emocjonalnie. Jakby cały czas mam wrażenie, że ona ma wszystkich gdzieś, że ona wszystkich traktuje z wyższością, nic ją nie interesuje. Jej relacja z Sabine, którą zacząłem wcześniej, jest tak absurdalnie banalna i tak absurdalnie nieprzekonująca, bo Sabine, widać, że Ahsoka, bo ty powinnaś to umieć, bo ty powinnaś to wiedzieć, bo to jest trudne i tak dalej, i tak dalej. Laska, naprawdę, naprawdę to ty mówisz, ty, któraś przeżyłaś rozkaz 66, która przeżyła zdradę ze strony, powiedzmy odrzucenie ze strony zakonu Jedi i tak dalej, i tak dalej. I to jesteś ty, jakby problem jest taki, że Ahsoka zarówno moim zdaniem na chwilę obecną nie działa jako samodzielna postać w tym serialu, jak i również nie działa jako kontynuacja bohaterki z poprzednich seriali animowanych. I generalnie rzecz ujmując, jest taką chłodną suką, przepraszam za to określenie, która sobie chodzi i uważa, że jest lepsza od wszystkich i tyle. I nie mam ochoty jej kibicować, nie mam ochoty jakby patrzeć na nią jakoś bardziej pozytywnie, bo nie widzę w niej jakiejś mądrości, nie widzę w niej jakiegoś doświadczenia. Raczej na zasadzie, no ja sobie robię, co sobie robię i tyle, ja wiem lepiej. I jakby nie ma nic, inaczej, gdybym oglądał ten serial nie znając innych, gdybym nie angażował się w świat Gwiezdnych Wojen, gdybym nie znał poprzednich seriali ze Soką, nie obchodzi mnie jej los. Nie mam ochoty poznawać dalszych jej przygód, bo czym mnie ona do siebie przekonała? Tym, że nie umie dogadać się ze swoją koleżanką? Czy czym? Jakby no nie za bardzo rozumiem, jakby co jest fajnego. I sorry, aktorsko to wychodzi drewnianie. Generalnie dosyć sporo dialogów, rozmów wychodzi drewnianie, czy to ze względu na aktorów, ale bardziej bym powiedział ze względu na dialogi, które z jednej strony muszą mieć dużą ilość ekspozycji, a z drugiej strony są czasami tak albo pompatyczne, albo łopatologiczne, że no sorry, ale to nie działa dobrze. Generalnie rzecz ujmując, Ahsoka, ja nie wiem, czy się zachwycać. Jakby serio, zachwycanie się Ahsoką w Clone Warsach i jej drogą rozwoju kumam. I jaranie się Ahsoką w Rebelsach kumam jak najbardziej. Ale tutaj, na razie, główna bohaterka mnie nie obchodzi. A Kenobi bardziej mnie obchodził, Boba Fett już bardziej mnie nawet obchodził, czy Mando? Mando to już w ogóle. Andora w ogóle trzymam poza, bo Andor to jest inna skala. Ale tutaj autentycznie zarówno Ahsoka, co jest problematyczne, ale całe relacje między nimi wszystkimi, jakby nie czuję tej rodziny, nie czuję nawet tej rozbitej rodziny z Rebelsów, nie czuć tego, jakby to wszystko wychodzi, no jest, dzieje się do przodu, okej, akcja idzie, tutaj znaleźliśmy MacGuffina, tutaj znaleźliśmy planetę, będziemy lecieć na inną planetę i tak dalej, ale to wszystko jest takie sztuczne. Serio, Bejlon wypada najlepiej. Jak na razie dla mnie Bejlon jest najlepiej zagraną postacią z tego wszystkiego, a no generalnie mieliśmy dostać Koksa, który naparza mieczem świetnym, więc to niedobrze świadczy i generalnie rzecz biorąc Ahsoka na razie zawodzi. Aktorsko, charakterologicznie, jako postać naprawdę zawodzi. Więc moi drodzy, jak to mogę podsumować dzisiejsze nasze spotkanie i na sam początek, przepraszam Was bardzo serdecznie, że tak może trochę nieskładnie i tak dalej, ale trochę zarosłem, trochę, że tak powiem, zardzewiałem przed staniem przed kamerą, więc mam nadzieję, że przy następnych materiałach to się nieco poprawi, ale przechodząc do podsumowania. No szału nie ma. Nie ma. Po prostu. Jakby, jeżeli komuś się to podoba, bo jest Ahsoka, bo jest ta baśniowość Gwiezdnych Wojen, okej, spoko, niech będzie. Ale na razie mam wrażenie, że gdyby to była animacja, spoko. To bym kupił. Ale aktorsko zbyt często to się zbliża do poziomu albo fanfika, albo do takiej taniej produkcji, szczególnie pod tym względem scenariuszowym, bo tak jak mówię, graficznie, CGI-owo wypada do przodu. I co jest chyba największym dla mnie problemem, czy najgorszym prognostykiem, nie za bardzo chce mi się oglądać dalej. Gdyby ten serial był już streszczony na Wikipedii, wolałbym przeczytać na Wikipedii, bo jakby są te elementy poszczególne, o co chodzi z tą kolejną galaktyką, jak to zostanie wyjaśnione, tylko wiecie, to nie jest tak, że okej, kurde, chcę się dowiedzieć, co będzie dalej, tylko na zasadzie, no co tam, Filoni, wymyśliłeś? Powiedz mi, no dawaj, jeszcze co, czym mi walniesz? I to nie jest dla mnie dobry prognostyk. Jeżeli ktoś się dobrze bawi na tym etapie, super, zazdroszczę, ale największym plusem jest to, że nie robiłem sobie oczekiwań, bo nie zawiodłem się. Znaczy może trochę, ale nie aż tak bardzo i boleśnie, jak mogłoby to być, więc cóż, zobaczymy. Ja po prostu na razie jakoś to będzie oglądane, chociaż nie ukrywam, biorąc pod uwagę, ile scen z trailerów już się pojawiło w tych dwóch odcinkach, może gdzieś tam w drugiej połowie, pod koniec, Filoni nas rzeczywiście zaskoczy i gdzieś ta magia rebelsowo-klonworsowo-asokowa wróci i wtedy, mam nadzieję, przynajmniej będziemy mogli się wszyscy jak najlepiej bawić. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, zamiast mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!